Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu The Dev Girl. Ja jestem Agata i zapraszam Was do wysłuchania tego, co mam Wam dziś do powiedzenia. Tak, wiem, miałam opublikować znowu odcinek w środę o 7 rano i znowu tego nie zrobiłam. Zgadza się. Brawo ja i moja systematyczność. Bardzo Was wszystkich przepraszam. Mam nadzieję, że następnym razem się poprawię, ale moi drodzy, ile się wydarzyło przez ten czas? Po pierwsze, chciałabym zauważyć, że marzenia spełniają się troszkę wcześniej niż każdy by się spodziewał. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, że mam takie delikatne marzenie na temat tego, żeby zmienić scenę konferencji IT i być może chciałabym gdzieś wystąpić i to się wydarzy. To się wydarzy już we wrześniu, sama się nie mogę doczekać, sama nie wierzę, że się sama zgłosiłam. W ogóle niesamowite. Ale po drugie, mam dzisiaj wyjątkowego gościa, który nie wyśmiał mnie, kiedy zaproponowałam mu, żeby przyszedł i coś o sobie poopowiadał. Jest ze mną mój przyjaciel Marcin Kołodziej. Cześć Marcin.
Cześć, cześć, witam serdecznie.
Marcin, to może na początek opowiedz trochę o tym, jak to się stało, że wylądowałeś w świecie programowania i stałeś się programistą.
Wiesz co, to będzie dosyć tendencyjna historia, tak na dobrą sprawę. Od zawsze chciałem w jakiś sposób programować. Oczywiście gdzieś tam interesowałem się grami i no, gry, programowanie, no to wiadomo, że tam skończyłem gdzieś na komputerach. Wszystko się zaczęło... W sumie, gdzie to się zaczęło? Nie, już nawet pomijając samo granie, to w sumie moja ścieżka edukacji się zaczęła w sumie od technikum łączności w Krakowie, tam profil informatyczny, potem studia na AGH-u i w pewnym momencie, inaczej, jeszcze po drodze były studia na UJ-cie, to też swoją drogą ciekawa historia o tym, czym się różni uniwersytet, inaczej, bardziej techniczne uczelnie od mniej technicznych, bardziej teoretycznych. No i właśnie na trzecim roku studiów inżynierskich trafiłem do pracy już takiej konkretnej, już byłem programistą, młodszym programistą w Ericssonie. I słuchajcie, moi drodzy, jeżeli myślicie o tym, że praca na pełen etat i studiowanie dzienne to jest dobry pomysł, to zdecydowanie nie jest. Nie polecam. To było ciężkie. To był ciężki okres w moim życiu, kiedy naprawdę trzeba było pojechać rano na 8 na uczelnię, siedzieć tam do 12, potem pojechać do biura na 13, siedzieć tam do 18, 19, po to, żeby znowu wrócić na uczelnię na kolejne 2 godziny. Najdłuższe zajęcia miałem do godziny 21:30 w środę. I ogólnie to był taki dzień, że no spokojnie 18 godzin mnie nie było na chacie. No, ale to wszystko jest za mną. Po całym tym Ericssonie jeszcze tam przewinąłem się przez parę innych firemek. Zdarzyło mi się pojechać w parę ciekawych miejsc na delegację. Wrocław jest dosyć ciekawym miejscem, ale nie jest takim klejnotem koronnym u mnie, jeżeli chodzi o wyjazdy. Wydaje mi się, że chyba takie najlepszy wyjazd służbowy, jaki mi zagwarantowała firma, to było 3 miesiące w Singapurze. Później jeszcze udało się na miesiąc polecieć do Los Angeles. Więc udało mi się zwiedzić trochę świata, popracować przy różnych projektach, w różnych technologiach i w sumie dalej to robię.
No dobra, a powiedz trochę o tych delegacjach. Co takiego było super w Singapurze? Coś bardziej technologicznego, czy po prostu samo miejsce?
Wiesz co, same technologie, z których tam korzystaliśmy, to nie było coś mega takiego co by mnie zupełnie zmiotło z planszy. Wydaje mi się, że przede wszystkim to był wyjazd, który otworzył mi trochę oczy. Nigdy nie myślałem o tym, żeby pracować za granicą, żeby gdzieś wyprowadzać się, żeby właśnie rozkminiać jakieś takie no, pracy dla zagranicznych firm, bo cały czas jednak gdzieś tam z tyłu głowy się działo, że no dobra, ale to jest przecież zagraniczna firma, to oni tam potrzebują najlepszych ludzi, przecież to są gigantyczne korporacje albo świetne startupy i tak dalej, i tak dalej. Ale później tam wyjechałem zupełnym przypadkiem. Okazało się, że tam są zwykli ludzie, że to są zupełnie tacy ludzie jak my. Oczywiście są pewne różnice kulturowe, tam współpracowałem z Chińczykami, z Hindusami i tak dalej, i tak dalej. Więc to było czuć, ale przede wszystkim to było czuć, że to dalej są zwykli ludzie, którzy mają różne zainteresowania i też nie zawsze są pewni odnośnie swoich umiejętności.
Tak, no to jest całkiem ciekawe. A powiedz mi taką sprawę. Kiedyś dziś usłyszałam, że polscy programiści mają całkiem niezłą renomę za granicą. Czy to jest prawda? Spotkałeś się z tym kiedyś?
Wiesz co, na takim poziomie interpersonalnym wewnątrz teamów, to nie wiem, nie wydaje mi się aż tak bardzo. Nie? Szczególnie jak się współpracuje z Amerykanami, to oni niekoniecznie nawet wiedzą, gdzie jest Polska. Ale tak jakby Polacy są znani za granicą przede wszystkim jako świetna alternatywa dla Indii. Nie, bo pewnie, w sensie tutaj nie chcę kategoryzować i tak dalej, jak to wygląda, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o outsourcing projektów, to często do Chin się wysyła jakieś takie zadania, które są powiedzmy dosyć proste twórczo, prawda? Do Indii się wysyła przeważnie helpdeski, repetytywne taski, które można by było zautomatyzować, ale koszt automatyzacji jest zbyt wysoki. A w momencie, kiedy wysyła się większe produkty, opiekę nad tymi produktami, to okazuje się, że pewnie są najtańsi. Najtańsi na świecie. Ale koszty utrzymania takich projektów później rosną w miliony i znam historię, gdzie projekty, które trwały 2, 2,5 roku, 3 lata właśnie w Indiach, wróciły później do firm. Właśnie jeden z takich projektów trafił do amerykańskiej firmy, która ma jedną z siedzib w Krakowie. Pracowali nad tym przez rok bardzo niechętnie, po czym zarząd stwierdził, że nie ma co, przekreślamy, wyrzucamy po prostu do śmietnika, to się do niczego nie nadaje.
No tak, no to jest coś za coś i chyba nie tylko w tej dziedzinie jest takie przeświadczenie i w ogóle taka zasada, tak, coś za coś.
Tak, tak.
No dobra, ale a powiedz właśnie pod względem samej właśnie kultury pracy, jak to jest za granicą, jak to jest w ogóle z tymi zagranicznymi programistami, czym oni się różnią, w ogóle mają może inne podejście do pracy?
Wiesz co, to jest dosyć ciężkie i dosyć takie napakowane pytanie, bo z jednej strony to zależy od ludzi, z drugiej strony to zależy od korporacji, tudzież firmy, dla której się pracuje. Bo rzeczywiście w startupach się pracuje inaczej, w korporacjach się pracuje inaczej, w zależności od kraju. Tak jak siedziałem w Singapurze, to na przykład to było jedyne miejsce, gdzie był dress code. I ten dress code miał dosłownie jeden punkt. Mężczyźni muszą nosić spodnie.
Co?
Tak, niestety. Wyobraź sobie, 32 stopnie Celsjusza w dzień, no. 28 w nocy. Co nie? Tam wieczorami ten. 99% wilgotność powietrza. Dzień w dzień, przez 3 miesiące, długie spodnie.
Masakra.
I to była jedyna różnica, która mnie tak bardzo osobiście uderzyła. Ale jeżeli chodzi o wszystko inne, no to, nie wiem, praca taka 9 to 5, tudzież tam w Singapurze to było między 10 a 18 praca. W Stanach Zjednoczonych też było dosyć luźno, ale chyba też trochę specyfika firmy, bo jednak Riot Games jest specyficznym miejscem pracy, ogólnie game dev. Nie, więc nie ma się czego bać przede wszystkim. Nie ma się czego bać. To też są ludzie, pamiętajmy o tym.
No tak, wydaje mi się, że też warto powiedzieć, że tak jak mówisz, tam są też ludzie, ale druga kwestia jest taka, że każdy przechodził przez etap, na którym ty akurat jesteś. Jakby to nie znaczy, że jesteś gorszy od kogoś w Stanach, kogoś w Riocie. Jakby wszędzie są tacy sami ludzie i każdy zmaga się w zasadzie z podobnymi problemami, tak mi się wydaje.
Tak, tak. Nie, spotykałem i ludzi, którzy bardzo mało robili i byli bardzo mało wydajnymi pracownikami pod wieloma względami. Spotykałem się z ludźmi, którzy mieli bardzo ciężkie interfejsy, ale bardzo dobrze pracowali. Spotykałem się z ludźmi, którzy mieli świetne interfejsy i świetną gadanę, ale technicznie byli słabi. I też spotkałem jednego takiego 100% 10x engineer, takiego kolesia, który po prostu robi 10 razy więcej niż wszyscy inni razem wzięci i jest przekoksem. Mm-hmm. I to jest jeden z mitów, w który nie wierzyłem, ale są tacy ludzie. Są tacy ludzie.
Jestem pod wrażeniem i trochę zazdroszczę, sama chętnie bym z kimś takim popracowała. Tak, zdecydowanie.
Tylko wiesz co, pamiętajmy o tym, że są tacy ludzie, którzy są mega wybitni technicznie, ale właśnie nie potrafią się komunikować z innymi.
Tak.
Byłem świadkiem właśnie nawet dosyć zawartych dyskusji, które skończyły się wypowiedzeniami i ze strony pracodawcy. Właśnie ze względu na taką osobę, która technicznie, jeżeli chodzi o architekturę i o wszystko inne, była naprawdę świetna i ogarnięta, ale tak jakby chciał cały projekt na kilkaset osób samemu praktycznie zrobić i mówić wszystkim, co mają.
No tak. Są też tacy ludzie, to jest wyzwanie dla zespołu, tak mi się wydaje, bo jakość kodu jest super, ale no wszystkiego sam nigdy nie zrobisz.
Dokładnie tak.
Po to są zespoły. Ciekawe. No dobra, a jak ci się pracowało w game devie? Bo trochę też miałeś taki epizod z tego, co wiem.
Tak, tak. To znaczy, to też nie było taka, to nie jest taka czysta praca w game devie, bo jednak bardziej od strony backend services, nie, więc od strony takiej platformy dosyć też niektóre rzeczy bardzo niskopoziomowo klepałem, więc miałem ogląd na tą całą sytuację, widziałem, jak to wygląda i w sumie to było takie trochę spełnienie marzeń. Nie, to zupełny przypadek, dosłownie pracując dla jednej firmy krakowskiej, właśnie w pewnym momencie szef do mnie podchodzi i pyta się: słuchaj Marcin, bo nie wiem, czy znasz, gadamy właśnie z taką jedną firmą, nie, Riot Games. A ja takie, no tam trochę spędziłem jakieś 3000 godzin w Lidze Legend, czy może coś, nie? No i od słowa do słowa okazało się, że siadło i robiłem tam dla nich przez 2 lata około. I to był inny świat ze względu na podejście ludzi inaczej. Kultura firmy się rozwijała, miała swoje problemy, było bardzo dużo dyskusji odnośnie dyskryminacji, odnośnie takich bro culture tak zwanego, nie, że wszyscy jojo, ziomeczku, nie, potem jeszcze ten, jakieś takie chamskie odzywki i tak dalej. Też problem z dyskryminacją kobiet i nie tylko. To wszystko się zmieniło, z tego co gadałem właśnie z ludźmi, to na przestrzeni kilku lat bardzo, bardzo się zmieniło. Nie? Ale przede wszystkim to, co mi się tam podobało, to podejście do człowieka, że nawet mimo tego, że de facto tak jakby nie miałem chorobowego, jeżeli coś mi się stało, to pierwsi się odezwali ludzie z Ameryki. Moi przełożeni właśnie i product ownerka, i line manager z Riot jako pierwsi się praktycznie odezwali po tym, jak złamałem rękę, i pytali: słuchaj Marcin, czy czegoś nie potrzebujesz, czy to, czy tam. Albo na zasadzie ktoś pisze: słuchajcie, jest ciężka sytuacja, mam jakieś problemy w domu. No to wszyscy mówią: nie, słuchaj stary, nie pracujesz dzisiaj. Albo też wtedy były te wszystkie, jak siedziałem w LA, to tam było parę różnych problemów w Kalifornii i właśnie ktoś napisał, że źle się czuje ze światem, że tak powiem, że po prostu musi to wszystko przeprocesować. Nie? No to wtedy ludzie mu mówią: słuchaj, nie pracuj. Nie? W sensie weź sobie dzień wolny, odetchnij i to nie tak, że to jakieś PTO, czy jakiekolwiek urlopy, czy chorobowe. Nie, po prostu z takiej czystej troski. Spoko, nie ma sprawy. Jeżeli byłeś nawet na tam rotacji on-callowej, nie ma sprawy, ogarniemy to.
Mhm. Niesamowite. To jest coś, czego brakuje mi trochę w korporacjach, w których może takich polskich, tak mi się wydaje, bo ja mam doświadczenie jedynie w takich korporacjach i wydaje mi się, że takiej czystej empatii i niekoniecznie nastawienia na zysk jednak brakuje nadal.
Tak, to nawet takie korporacje stoją ponad podziałami kulturowymi, bym powiedział. Nie, tam są pewne branże, gdzie rzeczywiście ludzie trochę bardziej po ludzku podchodzą do innych. Mm-hmm. Nie, ale też to jest coś, co mnie strasznie denerwuje. Nie, właśnie jedna z firm telekomunikacyjnych, to było na zasadzie zawsze: o, jesteśmy rodziną, o, jest tak super i w ogóle, i w szczególe, co nie, że wszyscy powinniśmy się miłować i w ogóle lojalność. A później nagle wstrzymane podwyżki przez 2 lata z powodu tam mergera z inną firmą. I oczywiście jak ludzie odchodzą, no to: o nie, bo lojalność, zostań, bo się uda, bo jesteśmy rodziną, nie? A w momencie, kiedy doszło do redukcji etatów, to nagle gdzie ta lojalność, nie?
No tak.
Nagle zwalniają ludzi i wyleciały trzy teamy, bo po prostu wykreślili projekt.
Lojalność kończy się tam, gdzie kończą się pieniądze, albo gdzie się zaczynają.
Dokładnie tak. I cały czas tak jakby to jest propagowane w sumie nie tylko w korporacjach, ale ogólnie w firmach. I to jest takie wykorzystywanie potrzeby przynależności do jakiejś grupy. Mm-hmm. Co nie, że wmawia się ludziom, że słuchaj, teraz przynależysz do rodziny, że teraz jesteś jednym z nas, że teraz wszyscy razem się staramy.
I to jest twoja szansa. Tak. I w ogóle, tak, to jest twoja inwestycja. To jest prawda. Ja kiedyś usłyszałam, że powinnam się cieszyć z 300 zł podwyżki w branży IT, bo no, To jest jednak podwyżka, prawda?
No właśnie jeden kolega ostatnio dostał dokładnie taką samą podwyżkę. Mhm. Chyba to te właśnie albo nawet 200 to były, mhm. gdzie robi zdecydowanie więcej niż powinien jako, mhm. jako junior. I też tekst od kierownictwa pod tytułem, że ej, ale słuchajcie, przecież teraz ten, teraz prototypujemy i w ogóle, więc nie ma ten, więc potraktujcie to jako inwestycję. I takie, no dobra, po której stronie się znaleźliśmy? Czy jesteśmy pracownikami i przyszliśmy po to, żeby mm-hmm. dostawać pieniądze, czy przyszliśmy po to, żeby dopłacać jeszcze do interesu?
Dokładnie. A poza tym, przepraszam, to jest inwestycja w firmę, czy inwestycja w siebie?
Inwestycja w firmę, żeby wszystkim się żyło lepiej.
Okej, rozumiem. Wszyscy za jednego.
Tak. Nie, właśnie co do takich sytuacji, to skoro już gadaliśmy chwilę o game devie, to mm-hmm. ostatnio bardzo głośna jest sprawa Blizzard, a raczej Activision Blizzard i ichniego CEO Bobiego Kotika, gdzie najpierw Blizzard jako spółka ogłosiło rekordowe wyniki sprzedaży i przychodu, mm-hmm. po czym Bobby Kotick zgarnął sobie chyba 185 milionów dolarów dywidendy, po czym dzień później zwolnili 950 pracowników w celach optymalizacji kosztów i bo takie duże koszty, o nie.
No tak, no jak się wypłaca tyle CEO, to w sumie nic dziwnego. Pieniądze są straszne i ja wiem, że w tej branży jakby pieniądze to jest taki fundament. Jak się rozmawia o programowaniu i o programistach, to w ogóle głównie się rozmawia o pieniądzach, o tym, że tyle zarabiamy w ogóle, ale wydaje mi się, że też nikt nie patrzy na inne problemy, które są w tej branży i jedna rzecz to jest dyskryminacja, czy gdzieś tam robienie takich statystyk, jeżeli chodzi o zatrudnianie kobiet, o zatrudnianie mniejszości itd., itd. Druga kwestia, wypalenie zawodowe, które jest na tak wysokim poziomie, że ja jestem w totalnym szoku, to się dzieje, sama przez to przechodzę. Ale te pieniądze, które są w tej branży, to nie są same pozytywy. To nie jest tak, że te pieniądze są i ty jako programista zarabiasz 90% w ogóle przychodów tej firmy, albo że wszystko jest podzielone porówno. No, tak nie jest.
No nie jest. W sensie szefowie... Inaczej, biznes to biznes. Mhm. Biznes musi zarobić. Mhm. Nie? I to, że są programiści, no to też im się nie wypłaca wszystkiego, co dostaje firma. Zresztą to nie tylko u nas, nie? Mm-hmm. Na przykład w sektorze bankowym są firmy, które zarabiają miliardy dolarów na czysto, mm-hmm. a i to tak są redukcje i nie ma podwyżek, bo COVID.
No tak.
Nie? I wiesz, tak jakby trochę sami się zamykamy w takich złotych klatkach, nie? Że z jednej strony jest super, bo pieniądze. Nie? Rzeczywiście pieniądze rozwiązują całkiem sporo problemów.
Tak.
Nie? Jeszcze teraz patrząc, że w samej Polsce chyba statystycznie rzecz biorąc, jeżeli się zarabia więcej niż 10 tysięcy złotych brutto, to jest się chyba w top 10% najlepiej zarabiających Polaków. Mhm. To jest w IT to jest normalna stawka. Nie? Mhm. Na mediowe po 2-3 latach pracy to 10 brutto spokojnie gdziekolwiek się dostanie. Mhm. Ale właśnie to trochę też nas ogranicza. To jest rzeczywiście taka klatka mentalna trochę. Wypalamy się, poświęcamy tak. zdrowie, denerwujemy się na projekty, denerwujemy się na przełożonych. Rozumiem, że to też tak jakby jesteśmy zamknięci w tej bańce, więc inaczej do tego podchodzimy. Mhm. Nie? I my możemy sobie tak jakby ponarzekać na to, że nam się projekt nie podoba, tak. zmienić pracę. Ale z drugiej strony wtedy okej, dobra, ale to są gigantyczne pieniądze. Mhm. Nie? Więc siedzimy... Czujemy się coraz gorzej, depresja, wypalenie, inne problemy, ale i to tak wszyscy dookoła nam mówią, co przecież mówisz jak jakiś debil, co chcesz zmienić pracę, chcesz, nie wiem.
Na co ty narzekasz?
Dokładnie.
Przecież zarabiasz tyle pieniędzy.
Masz pieniędzy, po co narzekasz.
Dokładnie.
Nie?
W sensie, fajne są te wszystkie benefity, no bo masz na przykład kartę medyczną, masz multisporta, masz owocowe czwartki, a u mnie w firmie było tak, że codziennie były owoce, jakieś wydarzenia, spotkania, integracje, wszystko to jest super, jakby nie narzekam na takie rzeczy, tylko ludzie, wydaje mi się, spoza branży nie mają za bardzo świadomości tego, że my jako programiści, wydaje mi się, w bardzo dużym stopniu czujemy wielką odpowiedzialność za to, co my robimy i za jakość tego, co my robimy. Więc jeżeli to jest projekt, w którym bierzemy udział, to bierzemy naprawdę dużą odpowiedzialność i my czujemy się jak, jesteśmy współtwórcami tego projektu, więc chcemy, żeby to było jak na jak najwyższym poziomie, żeby jak najlepiej to się wszystko udało. I tak naprawdę wiele, wiele osób poświęca, tak jak ty powiedziałeś, godziny poza pracą, swoje prywatne życie i w zasadzie w imię czego? W imię tego, żeby był super projekt. To jest super, faktycznie. Zaangażowanie jest mega wartościowe i wydaje mi się, że firmy przynajmniej powinny to docenić. Ale kosztem naprawdę ogromnym. Kosztem zdrowia psychicznego. No, siedzenie tyle godzin też wcale nie wpływa pozytywnie na nas.
Tak, tak. Nie, wiesz, nawet to, że chcąc utrzymać się w tej branży, musimy się doszkalać. Mhm. Nie, to nie jest tak, że to jest narzucone z góry. Ale i to tak gdzieś tam czujemy z tyłu to takie parcie, że okej, dobra, muszę się nauczyć nowych rzeczy, muszę się nauczyć nowych języków, nowych frameworków, nowych patternów, czegokolwiek innego. Muszę się dokształcać cały czas. I to też jest męczące na dłuższą chwilę. Nie? Jeszcze tak jak właśnie mówimy o tym zaangażowaniu, nie? No to tak jak wydaje mi się, że niektórzy programiści, szczególnie z samego początku, stresują się nawet takimi typowymi rzeczami w pracy, typu pair programming,
tak.
typu code review, nie? Bo to jest jednak coś, co my stworzyliśmy, dajemy komuś, żeby to ocenił.
Tak.
I to jest naprawdę mega stresujące, tym bardziej jak dostaniemy feedback, nie? Oczywiście to nie jest feedback negatywny, tylko konstruktywny.
No oczywiście, że tak.
Nie, i w sensie ja się tak. zgadzam się z czymś takim, ale czasami rzeczywiście dostajemy taki feedback, który nie jest feedbackiem, nie?
To jest jedna rzecz. Po drugie, jeżeli jesteś przyzwyczajony, to jest super głupie, ale taka jest prawda, przynajmniej u mnie, że jeżeli jesteś przyzwyczajony do tego, że nawet w wiadomościach gdzieś napiszesz jakąś emotkę, coś tam, to jednak to trochę łagodzi przekaz. A jak dostajesz swoje pierwsze code review, tam nie masz żadnych emotek i masz taką myśl w głowie, że co, już tak totalnie bez sensu.
Tak. I później tylko, Boże, ale ja jestem głupi, tak, ale jestem debilem, nie?
Dokładnie.
I później spędzamy więcej czasu, żeby był ładniejszy kod.
Tak.
I im więcej czasu spędzamy, tym bardziej się stresujemy.
Tak.
I jak później jest jeszcze... Nawet nie to, że są jakieś uwagi typu, że o, weź przerób wszystko, nie? Tylko takie, nie wiem, nitpikowanie, nie? Na zasadzie, o, brak znaku nowej linii na samym końcu,
tak.
Albo coś innego. I to tak odbieramy to na poziomie personalnym.
Tak, bo jak mogłem to pominąć?
Tak.
Jezu, jak to mogło się wydarzyć? No, to jest prawda. Ja kiedyś dostałam taką uwagę, że za dużo razy na początku gdzieś mojej pracy odbijam się od tego code review, że za dużo razy mam zwrotkę. I szczerze powiedziawszy, okej, rozumiem, ale wydaje mi się, że to nie do końca jest coś złego, albo że to jest jakby moja wina. Wydaje mi się, że to jest super jakby kwestia, żeby w ogóle się nauczyć, zrozumieć, wejść w ogóle w tryb pisania danego zespołu. I nie wydaje mi się, żeby to było coś, jakby do czego można by się było, nie wiem, przyczepić. Szczególnie, że inne zespoły, które również gdzieś tam się zgłaszały po code review, miały jeszcze więcej zwrotek.
Tak.
Więc jakby szczerze powiedziawszy, jasne, rozumiem, ale wydaje mi się, że niekoniecznie to jest właśnie warte takiego mocnego zwrócenia uwagi.
Wiesz, wytwarzanie oprogramowania to jest proces iteratywny, z natury. Nie? Więc to znaczy z natury. Waterfall pokazał, że to nie jest dobry pomysł, żeby planować wszystko z góry. O.
Tak.
Nie? Więc tak jakby... zarówno to na poziomie takim całoprojektowym, produktowym, nie? Gdzie dostajemy feedback od klientów, to mogą być inne teamy, to mogą być userzy, to może być ktokolwiek, nie? I tak jakby te takie pętle wytwarzania oprogramowania też są dużo mniejsze. Sprinty, właśnie pojedyncze code review. Nie? A właśnie to, co tak jakby sama ilość zwrotek, czy to jak dużo perek otwieramy i tak dalej, według mnie to nie ma znaczenia. I tym bardziej znam jeden obszar w każdej firmie, który się zupełnie tym nie przejmuje.
Mm-hmm.
Biznes.
Tak, tak.
To jest na zasadzie, biznes chce mieć rozwiązanie.
Tak.
Biznesu nie obchodzi... Ktoś kiedyś mi opowiedział właśnie, jak to wygląda z perspektywy biznesu, co nie? I to ma bardzo dużo sensu. Wyobraźcie sobie, że macie kolesia, nie?
Mhm.
I koleś mówi, potrzebuję mieć dziurę w trawniku, nie? Potrzebuję sobie coś tam, muszę coś zrobić, nie? I taki typowy programista podejdzie i powie: słuchaj, tutaj mam w ogóle turbo, glebo, gryzarko, wiertorkę, nie, z bulbulatorem, 4000, model 6, nie, i on ci zrobi wszystko, co nie? Oprócz tego, że zrobi dziurę, to w ogóle zrobić cały akwedukt, wybuduje dom, zapawy kawę i będzie tam miał wszystko, nie? I to są tacy programiści, tak. Nie? Programiści zawsze tak jakby...
Do przodu.
Tak, jest ten craft, co nie? Że kod musi być idealny, piękny, ładny i tak dalej. A biznes popatrzy na to i powie: słuchaj, nie, nie, to nieprawda. Ty potrzebujesz jeszcze więcej przystawek. Ty potrzebujesz jeszcze więcej feature'ów.
Tak.
Co nie? Ale nie po to, żeby to były fajne feature'y, żeby to było coś, co działa i co jest potrzebne tej osobie, tylko coraz więcej, żeby dopchnąć, nie? A później ten koleś tak popatrzy na tą dziurę i sobie pomyśli: Boże, ja potrzebuję łopaty.
No tak.
I to dokładnie o to chodzi, nie? Bo biznes tak jakby chce sprzedać wszystko jak najszybciej, tak. Jak najmniejszym kosztem, nie? I przez to się biorą różne rzeczy. Widziałem w gigantycznych korporacjach sprzedawanie feature'ów, które nie istnieją. I później RCA, czyli Root Cause Analysis, które trwało 3,5 miesiąca i poleciały głowy.
No tak.
Nie, bo to były setki tysięcy euro kosztów. Mhm. Nie? Widziałem ludzi i projekty, które po prostu były przeciągane, bo ktoś chciał mieć wszystko idealnie od linijki, co nie, i zabezpieczone na przyszłość. Mimo tego, że to był pojedynczy produkt, który nie miał być rozwijany w przyszłości. Nie? I widziałem ludzi, którzy byli po prostu niezadowoleni z tego, co dostali z różnych powodów.
No
bo
tak.
Albo dostawali za dużo, albo za mało.
Ale było OM.
Było OM, ale to mnie jako klienta nie obchodzi,
no
nie?
No tak. No, to jest prawda. Znaczy, jasne, jakby jestem team dbania o jakość, ale po pierwsze, nigdy nie przewidzisz wszystkiego. Po drugie, takie zabezpieczanie się na przyszłość to jest też często produkowanie kodu, z którego nikt nigdy nie skorzysta. No, nie.
Wiesz, jaki jest kod, który ma, jak wygląda kod, który ma najmniej bugów, który jest w ogóle bug-free. To jest kod, który nie istnieje.
No tak.
Nie? To i właśnie do tego powinniśmy dążyć. W sensie, to jest problem systemowy w wielu firmach, który polega na tym, że właśnie twórcy oprogramowania nie są jednej myśli z biznesem.
Mm-hmm.
Wybaczcie za takie przerwy, ale muszę się bardzo, bardzo zastanawiać nad tym, żeby nie mówić, nie wejść w korpomowę. Nie?
No
bo
tak.
Chciałem już powiedzieć: o, no tutaj jeżeli software dev nie jest alignowany z biznesem, no to wtedy mamy impedimenty. Nie?
No tak.
No i właśnie mamy coś takiego, że mamy biznes, który nam nie mówi jako programistom, dlaczego to robimy.
Tak,
nie?
I później, to jest ogromny problem.
I to jest na zasadzie, że okej, dobra, ale dlaczego to robimy? Dlaczego tego nie przetestowaliśmy? Dlaczego ten feature wcześniej? Nie? A biznes mówi:
ma być.
Ma być, nie? I okej, dobra, my musimy to robić, ale to jest wbrew nam, nie? W sensie my nie wiemy, więc my się frustrujemy tym, że co chwilę jest zmiana kierunku.
Tak.
Nie? Ale zdarzyło mi się też być chwilę po drugiej stronie, w sensie jako team lead i gdzie gadałem bezpośrednio z klientem. I nagle okazuje się, że decyzje, o których usłyszałem wcześniej, jeszcze zanim zostałem team leadem, miały sens. Nie? Bo okazuje się, mówią w pewnym momencie: słuchajcie, musicie tutaj obsługę dat zupełnie przerobić w taki i taki sposób, tak i tak.
Mhm.
Nie? No to myślałem sobie,
po co?
Dlaczego? Nie? W ogóle z datami to jest najgorszy rodzaj programowania.
Tak.
Nie? A później właśnie gadam z tymi klientami, mówimy, że zrobiliśmy to tak, tak i tak. Oni mówią: no dobra, mamy uwagę jeszcze tutaj i tutaj.
Mhm.
Nie? I właśnie tak nawet siedzieliśmy wtedy z szefem. Nie? I ja tak zadaję nieśmiane pytanie: no okej, po co? Dlaczego? Mhm. Ani mówią: no słuchajcie, bo tutaj w takich systemach mamy obostrzenia prawne na poziomie państwa, że to musi być handlowane w dokładnie taki sposób i nie może być żadnych błędów, bo inaczej to później wpływa na biznes tak i tak. I w tym momencie...
Wszystko staje się jasne.
Nawet nie to, że się staje jasne, to było skomplikowane jak cholera.
No
nie?
Tak.
Nie chciało mi się tego robić, ale z drugiej strony: a okej, dobra,
rozumiem.
Rozumiem, są obostrzenia prawne i później mówię całemu teamowi: słuchajcie, musimy to zrobić tak i tak. Bo są takie i takie wymagania, bo tutaj z domeny wynikają takie i takie założenia. I nagle ludzie: a okej, dobra, już przestali się frustrować tym, że nie wiedzą, po co się robią.
Tak, bo robota dla roboty, mam wrażenie, że to jest chyba jedna z gorszych rzeczy, jaka spotyka też programistów już w samej pracy, że jakby działanie dla działania jest fajne w pewnym momencie, bo się nie zastanawiasz nad tym, co masz robić. Interesuje cię tylko to, że robisz i w ogóle jesteś zachwycony, bo kodzisz.
Tak.
Wreszcie kodzisz, jeszcze ci za to płacą. Ale jakby z biegiem tego doświadczenia, tego kodzenia, masz takie poczucie, ale po co? W sensie, ja bym zrobiła jeszcze na przykład coś tutaj, albo tutaj, a później się okazuje, że biznesu to w ogóle nie interesuje, bo. I ty nigdy nie wiesz. Z jednej strony rozumiem, że nie dostajemy każdej informacji z góry, bo szczególnie jeżeli ten biznes jest bardzo rozbudowany, to faktycznie jakby natłok tych informacji byłby troszeczkę za duży, ale...
Tak, ale od tego są PM-owie, POs, tak. Nie? Żeby oni ogarniali, ile informacji muszą przerzucić do teamu, żeby team był zadowolony i żeby lepiej wykonywał swoją pracę. Mhm. Nie? Bo rzeczywiście, jeżeli dostajemy zadania z góry pod tytułem zrób A, potem B, potem C, to wtedy pytanie, po co nas zatrudnili.
Dokładnie.
Nie? Właśnie gadając z moim menedżerem, Serżem z Riot Games, to w ogóle złoty człowiek, trochę techniczny, w sensie on naprawdę tam ogarniał, kiedyś nawet chwalił się na jednym show and tell naszym teamowym, odkopał stare zeszyty, w których pisał w assemblerze, nie w assemblerze, w Basicu pisał gierki, nie, i wpisał wszystko w zeszytach, co nie, więc...
Programowanie na kartce.
Tak, dokładnie, bo nie miał wtedy jeszcze dostępu do kompa większego, więc pisał w domu, potem szedł do szkoły, gdzie miał komputer i to tam wklepywał. Nie?
Tak, super.
Nie, więc w ogóle on wiedział, na czym polega game dev, on był tym też zajarany, nie, i... Wiedział, jak wytwarzać oprogramowanie, bo założył chyba 3 firmy i wszystkie 3 sprzedał. Nie? I później poszedł do Riotów. Nie? Ale ten tekst, który mi sprzedał, gdzie właśnie tam zaczęliśmy gadać właśnie o tym, o dewelopmencie, o deweloperach i tak dalej, to powiedział mi, słuchaj Marcin, zatrudniliśmy ciebie i innych software deweloperów nie po to, żeby kazać im coś zrobić, tylko zatrudniliśmy was wszystkich, żebyście rozwiązywali problemy. Nas, jako biznesu, nie obchodzi to, w jaki dokładnie sposób zostaną rozwiązane te problemy. Nie? Każdy team będzie miał jakieś swoje inne problemy i tak dalej. I waszym zadaniem, jako inżynierów, wy nie macie być code monkeys. Wy macie myśleć o tym, co robicie, gadać z innymi teamami i po prostu wyjść z rozwiązaniem, które zadowoli nas.
I to jest znowu temat komunikacja. Komunikacja, komunikacja, komunikacja. Bez komunikacji nie ma nic w programowaniu serio. I tak wielu ludzi jakby bagatelizuje ten temat, ale nie dogadamy się inaczej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, taka moim zdaniem problematyczna jest taka, że coraz częściej spotykam się z tym, że biznes nie przychodzi do ciebie z problemem. Oni przychodzą do ciebie z rozwiązaniem. Tak. I to wcale nie jest dobre, bo... To znaczy, że ty musisz się teraz nagimnastykować, żeby zrobić tak, jak oni sobie wymyślili, że będzie okej. Okay. Zamiast przyjść z problemem i powiedzieć, że jest coś takiego, to powoduje, że, nie wiem, stracimy tyle albo możemy zyskać tyle, rozwiążcie to. I my wtedy mamy cały zasób, cały team ludzi, którzy się zajmują analizą, którzy zaprojektują możliwe wersje, i to wdrożymy, jakby rozwiążemy problem, ale nie musimy się gimnastykować, żeby zrobić tak, jak wymyślił sobie biznes.
Tak.
Bo to jest naprawdę dużo gorsze niż w ogóle podanie samego problemu do rozwiązania. Mhm.
Właśnie biznes często omija ten krok inżynierii wymagań.
Tak.
Nie? Na zasadzie, że biznes coś się dowie, a potem wrzuca nam zadanie pod tytułem, to ma wyglądać tak.
Tak.
I to jest takie też, nawet w nowej pracy, którą zacząłem dopiero w lutym tego roku, też było parę takich sytuacji, że dostaję taska pod tytułem, że trzeba to zrobić tak i tak, a później mówię, że tego się nie da zrobić. To jest awykonalne. Ale jak to? Po prostu to tak nie działa. Mamy zewnętrzne zależności, w których się nie da zrobić czegoś takiego. Albo my myśleliśmy. Dobra, ale dlaczego nie zapytaliście wcześniej?
No tak.
Nie? I wiesz, nawet mamy całe metodyki, które które wchodzą w skład inżynierii wymagań, które mają nam ułatwić pracę i komunikację. Nie? Mhm. Po co w ogóle mamy coś takiego jak user story?
No tak.
Nie? To my chcemy się dowiedzieć jako programiści, jaki problem mamy rozwiązać. Nie? I mamy konkretne flow już. Jako użytkownik chcę mieć dostęp do tego i tego w taki i taki sposób. Mhm. Jak wygląda implementacja? Biznesu nie powinno obchodzić.
No nie? My jesteśmy inżynierami.
Dokładnie. Biznes sprzedaje user story. Tak. My pracujemy nad tymi user story. Mhm. Biznes wcale nie sprzedaje tego, co jest pod spodem. Nie? Mało, inaczej, może nie tyle, że mało jest firm, co większość firm takich, które sprzedaje usługi, to sprzedaje usługi, a nie sprzedaje nam Lambda i kolejne jakieś node balancery w chmurze, tak. Nie, czy wszystko, co jest pod spodem, kolejki najróżniejsze technologie. Nie, klientów to nie obchodzi. Mnie jako klienta obchodzi to, że jeżeli wklepię w przeglądarkę jakieś hasło, co nie, to chcę dostać obrazek. Mnie nie obchodzi, co tam jest pod spodem, naprawdę.
To prawda, szczególnie, że no dokładnie, jakby nie powinno raczej Cię interesować, no chyba, że jesteś programistą i naprawdę interesuje Cię, co jest pod spodem.
Tak, ale to wtedy nie interesuje jako użytkownika.
Dokładnie, więc no mam wrażenie, że biznes, to nawet nie jest kwestia tego, że za bardzo się w to angażuje, tylko po prostu wchodzi za głęboko, nie tam, gdzie moim zdaniem powinien. I to jest wbrew pozorom dość spory problem, bo to jest dość duże utrudnienie dla samych programistów tak naprawdę.
No. Tak, właśnie. Wydaje mi się, że to trochę wynika inaczej, nie w korporacjach, nie? W startupach ten problem wynika trochę z tego, że na początku startup to są 2-3 osoby, tak, które zaczynają coś klepać i tak jakby cały czas czują takie emocjonalne przywiązanie do produktu, do projektu, prawda? I w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć, ok, dość. Ja nie potrzebuję wiedzieć każdego szczególiku, nie potrzebuję wiedzieć, jak to jest zaimplementowane, nie muszę wiedzieć, czy tutaj jak iterujecie po czymś, to piszecie sobie int i, czy int idx, czy cokolwiek innego.
Tak.
A znam takich ludzi. Nie? Po prostu w pewnym momencie trzeba się od tego oderwać, tak, i zacząć podejmować decyzje biznesowe.
To jest bolesne, bo to jest znowu oderwanie, jakby odklejenie się od tego. To jest tak samo jak w code review tak naprawdę, tak, nie? Bo code review jest po to, żeby dać feedback twojemu kodowi, a nie tobie. Czasami tobie, ale w kontekście twojego kodu. I tu musisz się odkleić. I to, co ty powiedziałeś, to jest znowu taki proces odklejenia się, tak, który jest potwornie ciężki.
Tak, bo to emocje.
To twoje dziecko.
Dokładnie tak. Nie?
No, to jest niesamowite.
Co prawda nie chodzi i się wywala na każdym tym, no, przy każdej alokacji pamięci.
To prawda, no ale jednak, no, twoja ciężka praca to zawsze boli. Tak samo jak usuwanie kodu na początku.
Tak.
To
usuwanie kodu na początku jest najgorsze, ale później jak już się ma parę lat doświadczenia i się wkomituje po prostu taką zmianę, miałem jedną zmianę, gdzie usunąłem chyba, nie wiem, to było jakieś stare biblioteki, stare zależności i tak dalej, i później tylko komituję i mówię, słuchajcie, nie dodaję niczego nowego, usunąłem 22 tysiące linii kodu.
Wow.
Nie, jest takie, wszyscy, nice, są jakieś bugi, wszystkie usunąłem.
No, to jest piękne, ale wracając właśnie do początku tej przygody, to jest tak potwornie stresujące, tak, bo po pierwsze jest tak, że usuwasz kod, na którym możesz się na przykład gdzieś wzorować w innym miejscu i nagle usuwasz sobie tą możliwość wzorowania się, mimo tego, że tak naprawdę gdzieś w historii to masz, chociaż nie zawsze. Byłam w firmie kiedyś, gdzie nie było takiej polityki trzymania historii commitów, tylko tą historię się nadpisywało i to był dramat totalny. Tak. więc to jest mega stresujące. Po drugie, nie jesteś tak do końca przekonany, co usuwasz, więc wolisz to zakomentować, ale no, komentowanie kodu boli jeszcze bardziej.
Tak.
Tak, więc jest piękna zasada skauta w programowaniu, ale na początku to nie jest takie proste.
Tak, ogólnie to jaką radę chcę sprzedać, to po pierwsze, jeżeli rzeczywiście klepiecie jakiś kod, który będzie później pod review, to nie starajcie się go dopieścić idealnie, bo nigdy nie będzie idealny. Zawsze się coś znajdzie. Czasami to rzeczywiście są problemy takie biznesowe, w sensie flow biznesowy jest gdzieś źle, nie zrozumieliśmy problemu domenowego. Okej. Czasami niektóre rzeczy, że tak powiem lingwistycznie, nie? Związane z samym językiem, choćby są języki, które są bardziej idiomatyczne. Rust, Python, ile razy słyszałem napisane coś nie po Pythonowemu. Nie? I tak jakby nie przywiązujmy aż takiej wagi do tego wszystkiego, bo im dłużej nad tym siedzimy, tym bardziej się przywiązujemy emocjonalnie, im bardziej się przywiążemy, tym bardziej nas to będzie boleć, nawet jeżeli to będą trafne uwagi,
tak,
to nie będą negatywne uwagi i ludzie chcą działający kod, a nie chcą... Nie chcę się kłócić o
Im
niego.
Dłużej będziemy też przywiązywać się do tego kodu, tym bardziej to będzie dla nas stresujące.
Tak.
Więc to nie jest tego warte, szczególnie, że ten kod bolesna, prawda? Ale za kilka miesięcy może całkowicie wylecieć z projektu.
Tak, i czasami nawet warto, nie? Tak. Przecież tak jak mamy design patterny wszelkie, tak, to też mamy anti-patterny.
No tak.
Nie? I spoko, możemy się bać, tak jak wspominałaś, żeby usunąć jakąś funkcję, jakieś coś, no ale jeżeli to jest anti-pattern,
tak,
ile razy widziałem właśnie kopiowane z miejsca na miejsce fragmenty kodu, mhm, które działały, ale działały mało optymalnie. Nie? A później jeszcze chcemy sobie skopiować i jest błąd kopiego-paste'a,
tak,
nie? I okazuje się, że coś wywalamy. Nie?
Mm-hmm. To jest prawda, a poza tym niejednokrotnie spotkałam się z czymś, co nie do końca miało sens, albo było jakoś zrobione i ktoś inny nie zwrócił na to uwagi, przyszedł inny zespół, który miał coś zrobić na przykład w naszej usłudze, i zadaję pytanie na code review, że jakby dlaczego tak zostało zrobione? I dostaję odpowiedź, no bo w innym miejscu też jest tak zrobione.
Tak.
To nie jest odpowiedź, absolutnie.
Nie, ale właśnie bardzo mi się podoba nawet jakiego określenia użyłaś, że to zostało jakoś zrobione. Mm-hmm.
Tak.
Właśnie to jakoś często też wynika z tego, że przedłużamy cały proces, nie? Bo tak, po prostu im bardziej się to rozciąga w czasie, to mm-hmm, tym później mamy mniej czasu na przetestowanie, deliverkę i tak dalej. I terminy niestety z biznesu gonią.
To jest prawda, ale też warto pamiętać, że na każdym etapie są takie momenty.
Tak.
Na każdym etapie doświadczenia, nauki możesz się stresować, usunąć jakiś kod. Albo możesz nie do końca rozumieć. Albo nie do końca zrozumieć w ogóle problem biznesowy. I to jest normalne, jesteśmy tylko ludźmi i każdy może mieć gorszy dzień, może mieć bardziej skomplikowany projekt, bardziej skomplikowany problem i to wszystko jest normalne. I spotkałam na początku swojej drogi dwa typy programistów. Jeden to byłam ja, która absolutnie negowała wszystko, co potrafi i zawsze było, że są lepsi ode mnie, mądrzejsi, co ja w ogóle tam mogę. I drugi typ programistów, którzy mieli totalnie w dupie opinie innych i mówili o sobie tylko w superlatywach. Tylko i wyłącznie. I szczerze powiedziawszy, ci drudzy wyszli na tym dużo lepiej, bo nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnym. Masz być okej, masz być dobry, masz rozumieć, co robisz. Będziesz lepszy z każdym kolejnym commitem.
Tak. Nie od razu bym zbudowana.
Dokładnie, jakby...
Póki twój kod działa i rozwiązuje problemy biznesowe, to jest dobry kod.
Tak. Jakby bardziej, jakby lepsze rozwiązania znajdziesz w trakcie. I nawet jeżeli masz 10 lat doświadczenia, to zawsze możesz znaleźć lepsze rozwiązanie.
Kolejna anegdotka. Też z Riot Games. Mieliśmy tam, pracując po stronie platformy i bardziej takich SDK-ów dla różnych teamów okołogrowych. Właśnie w pewnym momencie w trakcie produkcji podjęto pewne decyzje architektoniczne, które rzeczywiście wtedy to były super. Mhm. Nie? Wtedy rzeczywiście były osobne teamy, które zajmowały się osobnymi pluginami, bo to chodzi po prostu o taką pluginową strukturę.
Mhm.
Co nie były osobne teamy, każdy się zajmował osobną rzeczą i tak dalej, i tak dalej. I to działało i dzięki temu można było szybko iterować. Nie było tak jakby jednej binarki, czy jednej DLL-ki gigantycznej, która by zawierała wszystko, tylko wszystko było wiązane dynamicznie. I z jednej strony super, fajnie, szybko, ale czasy ładowania, w sensie czasy odpalania aplikacji były dużo większe, plus do tego ona w sensie była naprawdę całkiem spora, ta binarka. Mhm. Nie? I my podczas prac, podczas kolejnych refaktoringów stwierdziliśmy, okej, dobra, to się nie sprawdza.
Mhm.
W tym momencie my jesteśmy jedynym teamem, który ogarnia wszystkie pluginy,
mhm,
i to nam tylko przeszkadza, że są tak zależności, że to jest gigantyczne, że to się długo ładuje. Nie? Więc podjęliśmy decyzję, okej, dobra, od tego momentu, żeby nie bawić się w żaden scheduling, przesyłania wiadomości między pluginami i ogólnie komunikowanie się, usuńmy. Nie? W sensie, zróbmy z tego pojedynczą DLL-kę i lightweight exec-a, co nie? I nagle okazało się, że DLL-ka jest mniejsza 20-krotnie, ładuje się w ogóle w mniej niż ćwierć czasu, które potrzebowało wcześniej.
Mhm.
Nie? I scheduler, który był tak napisany, mhm, nie? Był skomplikowany, był ciężki, komunikował praktycznie wszystko ze sobą przez kilka różnych warstw, że można było, że pluginy mogły być w C albo w C++, albo nawet w Go, albo w czymkolwiek, mhm. nie? I komunikowały się ze wszystkimi innymi. Był świetnym narzędziem wtedy. Mhm. Nie? A później stwierdziliśmy, okej, dobra, skoro już tak przerobiliśmy, to wywalamy cały scheduler. Mhm. Nie? I okazało się, że później zyskaliśmy kolejne... nie zyskaliśmy na czasie iteracji, że tak powiem, bo też się zmieniła struktura teamów, tak. ale czas, który był potrzebny na kodowanie, dekodowanie wiadomości między pluginami, zmalał kilkukrotnie, bo nie musieliśmy przeciągać cały czas między tam C++owa reprezentacja, reprezentacja w C, JSON, mhm. znowu C, C++. Mhm. Więc pamiętajcie, nawet gigantyczne decyzje, które wpływają na cały projekt, to nie są decyzje, które są zapisane w kamieniu i już nigdy nie można zmienić. Zawsze rozwiązujmy problemy te, które mamy teraz mhm. i nie próbujmy rozwiązywać wszystkich problemów w przyszłości, bo tak się po prostu nie da.
Nie da się. A jeszcze jeden jakby problem przyszedł mi trochę do głowy. Mhm. My programiści, a propos tego, co też już mówiłeś, oczywiście musimy się zawsze doszkalać, dokształcać, musimy być na topie, jeżeli chodzi o technologie, frameworki, o wszystko. I naszym problemem jest to, ja mam takie odczucie, że chcemy pracować tylko i wyłącznie w najnowszych technologiach. Jeżeli skorzystamy z czegoś starszego albo mniej fancy, to zaraz jest, o Jezu, w ogóle, kto jeszcze z tego korzysta? Tylko nie patrzymy też na to, że nie wszędzie te najnowsze rzeczy się sprawdzą. I to, że na przykład tworzymy rozwiązanie, które jest przydatne, rozumiemy je, jesteśmy tym zainteresowani, wnosi jakąś wartość, ono ma spełniać te funkcje, a nie ma być bombą najnowszych technologii. Tak. I to nie świadczy o tym, że jesteśmy gorszymi programistami, bo w tym piszemy. Piszemy w tym, w czym potrzebujemy, rozwiązujemy problem, który mamy i do tego jeszcze, jak wierzymy w ten projekt i rozumiemy, co tam się dzieje, to wydaje mi się, że to jest dużo większa wartość niż pisanie w najnowszych technologiach i praca dla samej pracy bez większego zastanowienia się, po co cokolwiek robimy.
Tak, wiedza domenowa jest mega ważnym aspektem i ogólnie programistyczna, czyli umiejętność taka odnajdywania po prostu rozwiązywania problemów i odnajdywania się w różnych środowiskach. Mhm. Nie? Tak jak nawet cały czas jest taki push, że o, bo tutaj, bo nie wiem, JavaScript i tak dalej, które są bardzo, według mnie są bardzo zepsute, jeżeli chodzi właśnie o community i to takie parcie do najnowszych frameworków.
Tak.
Nie? I bo w tym są pieniądze. Nieprawda. Chcecie zarabiać dobrze? To słuchajcie, jest sobie taki programista, który mieszka aktualnie w Holandii. Jest jednym z kilku programistów, który ogarnia systemy bankowe gigantyczne w Cobolu. I on pracuje przez 2 miesiące w roku. Zarabia coś koło 450 do 600 tysięcy euro rocznie. I to jest dosłownie, że jak ktoś go woła, to wtedy on mówi, spoko, wylądujcie helikopterem na moim trawniku i mnie zabierzcie. I to jest taki koleś, nie? I właśnie nawet się go pytają, no ale dlaczego nie pracujesz więcej? Ale
po co?
Nie? Więc tak jakby w starych technologiach i w domenach, to bardziej od domeny zależą pieniądze. Więc tak jakby pamiętajmy o tym, że pościg za najnowszymi technologiami to nie jest dobry pomysł. Tym bardziej, że często wprowadzenie nowych wersji, nowych technologii, to też jest koszt. Jeżeli mamy jakiś projekt, to nie zmienimy go nagle, nie przepiszemy miliona linii kodu na inny ten. Mhm. Czasami to są ograniczenia zewnętrzne. Pracowałem przez jakiś czas właśnie w telekomunikacji i w branży automotive i tam na przykład nie byłem w stanie zmienić niektórych wersji, niektórych pętli, które były po prostu fatalnie napisane w kodzie. Mhm. Na jakieś bardziej ładniejsze, czytelniejsze, bo z tym się wiązał audyt, który kosztował kilkadziesiąt tysięcy euro.
No tak.
Nie? I nie mogę zmienić linijki w kodzie. Albo w Ericssonie jak pracowałem, to współpracowałem przy portowaniu kodu z C++ 98 na C++ 11.
Fajnie.
Nie? Było super, w sensie było masa różnych dziwnych wyzwań, o których zupełnie nawet nie myślałem. Praktycznie masę frameworków testowych trzeba było poprawiać, było mm-hmm. całkiem dużo roboty i właśnie o to chodzi. To był osobny zespół, kilkanaście osób, które pracowały nad tym przez kilka miesięcy, żeby to doprowadzić do takiego stanu. I to nawet nie była najnowsza technologia wtedy.
No.
Nie? Wtedy to już 14 w miarę wchodziła. Nie? Mm-hmm.
No, to jest prawda. Ja byłam w marcu na konferencji I tam właśnie jeden z prelegentów opowiadał o tym, jak doszedł do tego, że pracuje praktycznie tylko dla siebie. Jest, ma jakiś tam produkt. Produktem jest aplikacja desktopowa. Aplikacja desktopowa, czyli coś, czego z zasady już praktycznie się nie robi. Ale on miał problem. On potrzebował narzędzia do tego, bodajże nie jestem pewna, chyba po to, żeby kontrolować, co się dzieje na giełdzie. Bo go to interesowało. I inwestował na giełdzie, chciał mniej więcej wiedzieć, co się dzieje, jak się dzieje, po prostu zaciągał dane, to wszystko mu się gdzieś tam mieliło, że tak powiem. I dodawał kolejne rzeczy, wcale nie w najnowszych technologiach, dodawał kolejne rzeczy, które jemu były potrzebne. I w pewnym momencie on stworzył jakieś swoje community i powiedział, słuchajcie, stworzyłem takie narzędzie, może komuś się przyda. Okazało się, że wielu ludziom się przydało i na samym preorderze zarobił chyba 120 tysięcy złotych. Na samym preorderze.
Tak.
Niesamowite. Jakby chodzi o to, żeby rozwiązywać problemy albo dostarczać nawet sobie narzędzia, których aktualnie potrzebujesz, nawet jeżeli to jest zwykła to-do lista, ale potrzebujesz w tej to-do liście czegoś, czego nie znalazłeś do tej pory, albo miałeś to-do listę, która miała pierdylion innych rzeczy, które absolutnie nie były Ci do niczego potrzebne, ale to jest właśnie ta mega wartościowa to-do lista, nawet jeżeli to jest to-do lista desktopowa, bo ona rozwiązuje Twój problem. Jakby to jest źródło i w ogóle core całego programowania. To jest rozwiązywanie problemów i bardzo często o tym zapominamy. To jest takie proste.
Tak. I właśnie w pogoni za technologią często zamiast rozwiązywać problem, to dorzucamy nowe problemy.
Tak.
Właśnie nawet tak jak ten. Pewnie korzystam z najróżniejszych IDE, korzystam z różnych edytorów tekstowych i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy w ogóle Atom jeszcze żyje.
Też nie wiem, nie słyszałam.
Właśnie, Visual Studio Code po prostu wszedł i go zmiotnął, nie? Ale właśnie to też było na zasadzie, że o, mamy Electron, nie? W sensie pojawił się Atom, pojawił się Electron, więc JS-owe aplikacje w natywnych kontekstach, co nie? I o, to jest przyszłość, nie? I nagle boom, wszyscy zaczęli na tym robić. Już nie mówię o takich rzeczach, które rzeczywiście sprawdzają się jako aplikacje webowe i desktopowe ich wersje to jest to samo, nie? Typu tam Discord, Slack i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie później mieliśmy edytory tekstowe i otwórzcie sobie w Atomie na przykład plik tekstowy, który waży 5 giga. No nie da się, nie? W sensie po prostu wywali się, nie ma szans, albo się będzie otwierał bardzo długo, nie? I okej, dobra, z jednej strony rozwiązujemy pewne problemy, ale z drugiej strony narzucamy pewne złożoność obliczeniową, pamięciową i tak dalej, które tak jakby, wiem jak to powiedzieć po angielsku, w sensie, że tak jakby benefity wcale nie przewyższają tego, co ten. Nie? Że okej, dobra, można szybciej iterować, można sprawniej pisać, ale co z tego, jeżeli pod tym wszystkim, pod tymi problemami, które razem z tym idą, zakopaliśmy nasz problem, który chcieliśmy rozwiązać, tak. I go wcale nie rozwiązaliśmy.
Dokładnie, dokładnie. To są super podstawowe rzeczy, ale naprawdę o tym się po prostu zapomina. Jakby, no nie zawsze, jakby rozwój jest super, nie ma tak. co ukrywać. I w ogóle to, że ta branża zapewnia rozwój, wręcz wymusza rozwój, tak bym to powiedziała. To ma swoje plusy i minusy. Tych plusów jest całkiem sporo, ogólnie rzecz biorąc. Ale jakby ja też jestem osobą, która musi wykorzystać wiedzę, której się uczy, bo inaczej się tego nie nauczę. Po prostu. Ale nie za wszelką cenę.
Tak.
Po prostu.
Nie? Właśnie powinniśmy trochę... To też jest problem z byciem programistą. Powinniśmy, może nawet nie tyle powinniśmy, co pożądanym jest to, żeby odgraniczyć sobie pracę od takiej przyjemności i hobby.
Tak.
Jeżeli uczymy się nowych rzeczy, chcemy ich wykorzystywać, to wtedy hobby. Ale w pracy no, nie jesteśmy w stanie po prostu z buta wejść i powiedzieć, że okej, dobra, dzisiaj się przerzucamy na Reacta 420. Nie? Bo
równamy wszystko z ziemią i piszemy od początku.
Tak. Coś takiego w swoich pet projektach, spoko, pewnie, nie ma sprawy. Otwieracie GitHuba, co nie, i robicie sobie 4 miliardy repo, każdy osobny projekt i każdy to jest inna wersja biblioteki. Pewnie, nie ma sprawy. nie? Ale to jeżeli będziemy chcieli to przenieść wszystko na biznes i na pracę codzienną, to po prostu spotkamy się po pierwsze z frustracją z naszej strony, po drugie z frustracją ze strony przełożonych.
Tak.
I wtedy się odechce wszystkiego.
Tak, to jest prawda. Warto o tym pamiętać. No, programowanie ogólnie jest fajne, ale fajne jest też możliwość robienia innych rzeczy, nawet w obrębie technologii, ale nie tylko zamykając się na to programowanie, bo to prowadzi do ślepego zaułka.
Tak.
Stajesz pod ścianą i nie za bardzo wiesz już, co dalej robić, nie masz ochoty robić nic. I to potrafi trwać długo, niestety, ale fajnie jest znaleźć coś, co daje ci ten balans. Mhm. I kolejna sprawa, niestety o tym też często programiści zapominają, praca nie jest sensem życia, nie powinna być sensem życia.
Tak.
Praca jest potrzebna do życia, bo trzeba płacić rachunki i jeść cokolwiek, ale nie pomimo wszystko, przy okazji. Tak, myślę.
Właśnie powinniśmy więcej o tym rozmawiać, po prostu w branży przede wszystkim.
Tak.
Nie, że dbajmy o siebie, po prostu.
Dbajmy o siebie.
Dbajmy o siebie, bo to prowadzi do przykrych konsekwencji na wielu płaszczyznach.
Tak, tak. I życie powinno być na pierwszym miejscu i zdrowie psychiczne. Bo pieniądze raz są, raz ich nie ma. Praca raz jest, raz jej nie ma. Nie powinniśmy
się... Życie raz jest, raz go nie ma.
Tylko do pracy możesz wrócić. Z
tak.
życiem niestety jest gorzej.
Dokładnie.
Więc dbajmy o siebie, bo to jest mega ważne. I z głową. Po prostu.
Mhm. I też bądźmy ludźmi dla innych ludzi.
Tak.
Dbajmy o siebie, w sensie o nasze własne osoby, ale też o wszystkich dookoła. Dbajmy o rodzinę, o członków w teamie. To też są ludzie, też mają swoje problemy i też nie zawsze mówią.
Tak. Warto otworzyć oczy szerzej tak. niż tylko na swój kawałek desktopu, tak bym powiedziała. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, Marcinie. Wytrwaliśmy w saunie, jaką mamy w naszym niezbyt profesjonalnym studiu nagraniowym. Ale tak, mam nadzieję, że było warto, że miło Ci się ze mną rozmawiało. Pewnie. Mi z Tobą bardzo miło.
Bardzo chętnie wrócę, jeżeli tylko dostanę zaproszenie kolejne.
Oczywiście.
Tylko ostrzegam, że właśnie tak jak sama pewnie przesłuchasz mnie, no to całkiem sporo czasu antenowego po prostu zgarniam dla siebie i nie puszczam.
Nie ma problemu, jesteś moim gościem, jesteś w centrum uwagi. Mam nadzieję, że Wam również się podobało i chętnie usłyszycie jeszcze naszą rozmowę w przyszłości. I co? Dziękuję w takim razie, do następnego usłyszenia.
To czekaj, może jeszcze self-insert mały.
Bardzo proszę.
Jakbyście chcieli się odezwać i też pogadać o różnych takich rzeczach, to serdecznie zapraszam do kontaktu. W sensie tutaj na pewno spokojnie do TheDevGirl możecie się odezwać na Instagramie i gdziekolwiek. Jeżeli do mnie byście się chcieli odezwać, to też bardzo chętnie mówię, zresztą co pewnie słyszycie. Możecie się odezwać pod adresem dev@izoslav.pl.
Tak. Więc... Podrzucimy w opisie tak. namiar do Ciebie, tak żeby jeżeli byłyby takie chętne osoby, właśnie do Ciebie się odezwały, bo tak jak mówisz, jesteś chętny do wysłuchania, do pogadania.
Tak, dokładnie.
Super. Super, dziękuję Ci jeszcze raz.
Dzięki wielkie.
I Wam również dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku. Linki i namiary do kontaktu zarówno do mnie, jak i do Marcina zostawię w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się równie miło słuchało, jak nam rozmawiało i że macie trochę przyjemniejsze warunki słuchania niż my nagrywania i nie umieracie z gorąca i nie pływacie, chyba że pływacie w basenie, wtedy Wam bardzo zazdrościmy.
Tak.
Dobrze, w takim razie do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie!